Znaczy ja zacznę może od takiego stwierdzenia, które mnie osobiście bardzo irytuje, że rodzice są od wychowania, a dziadkowie od rozpieszczania. To jak to słyszę, to gęsia skórka się pojawia akurat. A niestety dane było mi to słyszeć już,
za, wiesz, 20
już
lat.
Nie raz. No. W każdym razie u nas to tak, ja nie wiem na czym to polega, ale jeśli chodzi o nasze dzieci, to jest być może, nie wiem, łamany schemat, czy co, ciężko by mi powiedzieć, jak to określić. Bo starsze rodzeństwo, czyli tak jak mówiłem, ci między którymi jest niewielka różnica wieku, to tutaj, jeśli chodzi o relacje z dziadkami, nigdy nie było właściwie żadnego problemu. Nie było też powodów takich, żeby tam dziadkowie musieli jakoś czy interweniować, czy pocieszać, czy co. Właściwie to wychowanie naszych dzieci w bardzo dużej mierze spoczywało głównie na nas. Jeśli chodzi o dziadków, to się odwiedzało przy okazji weekendu, gdy był wolny czas, a tak to właściwie zawsze my byliśmy z dziećmi. Zdarzały się sytuacje chorobowe, o na przykład nie, kiedy babcia czy dziadek byli w stanie i mogli nas wspomóc, no to wtedy przez jakiś tydzień czasu przebywali też z dzieckiem, przyjeżdżali, ale do czego zmierzam? Do tego, że u nas to starsze rodzeństwo z dziadkami jest w stanie się bardziej dogadać niż ten najmłodszy. Bywają takie sytuacje i to my już prostujemy jako rodzice, nie?
Czyli kiedy pupilek nie ma swojej pozycji.
Tak, tak, dokładnie tak. On nie jest już pupilkiem takim, bo swoje potrafi pokazać. Dziadkowie też się nauczyli już tego, że on ma tam swoje jakieś wyskoki. Jeśli on jest sam, to złote dziecko. Nie? Ale jeśli jest z rodzeństwem, to już niestety są pewne tarcia. I taki przykład podam. Kiedy dziadek mówi, że z tym najstarszym synem na przykład gdzieś by pojechał, nie? No, w ramach jednego dnia taki wypad gdzieś tu, zakupy, nie zakupy, takie rzeczy, że chciałby go zabrać, albo córkę, że może zabrać, że gdzieś mogą skoczyć, nie? A my z żoną wtedy mówimy, no dobrze, dobrze, ale jest jeszcze młodszy wnuk, nie? Proszę bardzo, możemy dać fotelik, albo wnuczęta jadą razem,
czyli
nie?
Pomaga.
Nie ma wyróżniania, że ja wezmę wnusie albo tego wnusia, a ten zostaje w domu. I ten zawsze też, no, maślane oczka od razu, tak, jak kotego trzeka i też on chce też z dziadkiem jechać oczywiście.
No, dziadkowie po prostu cenią sobie spokój większy.
Wymiękają. Wtedy nie ma tematu w ogóle jakoś za zabierania wnucząt, nie? Także on nie jest takim pupilkiem. Nie jest takim, który sobie jest w stanie wszystko załatwić, bo no, gdzieś tam już za dużo miał takich okazji, że pokazał, że potrafi do wiwatu dać, no
i ponosi już tego konsekwencje.
I już teraz ponosi tego konsekwencje, dokładnie.
A mógł mieć tak pięknie, prawda? Być najmłodszym z trójki i być na uprzywilejowanej pozycji w domu i wśród rodziców i u dziadków. Tobiasz, jak u ciebie wygląda ta relacja z dziadkami w tej konfiguracji sześciorga rodzeństwa?
Więc u nas było tak, ponieważ mieszkaliśmy osobno od dziadków do czasu, kiedy ja tak naprawdę poszedłem do pierwszej klasy podstawówki, czyli w zasadzie 7 lat, bo nie 7 rok wcześniej. Przez ten cały czas mieszkaliśmy jakby osobno w mieszkaniu. I też wszystkie dzieci jakby aż do Dominiki też były jakby urodzone nie mieszkając wspólnie z dziadkami i w jakiejś mierze się wychowały jakby poza tym. I kiedy przeprowadziliśmy się do jednego domu razem z dziadkami, było to coś po prostu nowego. I to dosyć dobrze widać, ale głównie po dwóch najmłodszych chłopakach, z racji tego, że Dominika ma po prostu takie jakiś temperament, takie nastawienie, że ona za bardzo ani nie za bardzo jakby chłonie, ona jest trochę zamknięta w swoim świecie, jakby, więc ona też nie za bardzo chłonie ani przyzwyczajenia, ani różnego tego typu rzeczy od dziadków, natomiast dwóch najmłodszych bardzo, bardzo po nich widać jakby jaki wpływ mają na dziadkowie. Nie nazwałbym tego wpływu na pewno negatywnym w 100%, natomiast na pewno jest kontrast. Na pewno rozpieszczanie, tak. Jest duży kontrast między tym, w jaki sposób dzieci chcą wychowywać rodzice, a jaki na to pogląd mają dziadkowie. I widać też, że dziadkowie stosują się właśnie do tej reguły, że dziadkowie są od rozpieszczania. Bardziej dziadek niż babcia. I to się głównie przejawia tym, że kiedy jakby dzieci kojarzą dziadków głównie z telewizorem i słodyczami, i z dziadkiem. ponieważ dziadek zawsze stara się z nimi zrobić coś tam dodatkowego, coś im pokazać, czegoś nauczyć, majsterkowanie czy różne inne rzeczy, zabranie na ryby, na piłkę ręczną. Natomiast babcia lubi oglądać telewizję i robi tego dużo i to jest też trochę ich spokój, znaczy sposób na to, żeby mieć spokój z dziećmi. Po prostu kiedy dziecko przypnie się do telewizora czy do czegoś słodkiego, to ono jest od razu bardziej spokojne. Chociaż po słodyczach ewidentnie widać, kiedy wracają
do
dziadków.
Domu, tak,
ewidentnie widać, kiedy wracają do dziadków po zjedzeniu słodyczy, bo mają bardzo dużo energii. Po prostu rozpiera ich, krzyczą, wrzeszczą, walają się po podłodze i zazwyczaj są bardziej po prostu histeryczni.
Czyli tutaj niestety, to tak trochę schematycznie, że tym najmłodszym u dziadków najwięcej wolno.
Tak, u nas jest tak bardzo
schematycznie.
Nie narzekają
i korzystają, jak rozumiem.
Tak, ale też były wcześniej takie sytuacje, które doprowadziły do tego, że musieliśmy zainstalować klucz w drzwiach między nami a dziadkami, że dzieci po prostu bez informowania mamy czy kogoś po prostu schodziły na dół i tam zostawały na przykład pół dnia, bo mama jakby, kiedy ma dużo rzeczy na głowie, bo jednocześnie załatwia jakieś sprawy z racji tego, że jesteś zaangażowana w inne rzeczy niż tylko posiadanie dzieci, to jakby oprócz swoich zwyczajnych obowiązków domowych, czyli tam jakieś gotowanie, czy sprzątanie, czy pracowanie, czy jakiekolwiek takie stereotypowe obowiązki matki, która jest w domu, ma też jakby inne rzeczy i dlatego jej głowa jest bardzo zajęta i czasami nie ma za bardzo jak zwracać uwagi na to, co robią dzieci. Więc po prostu cieszy się, kiedy jest cicho, ale może się okazać, że dziecko od 2 godzin
prowadzi
siedzi...
Prowadzi drugie życie u
babci. Tak, prowadzi drugie życie. Co właśnie doprowadziło do tego, że musieliśmy zainstalować klucz w drzwiach, ponieważ stało
żeby
się to
tak nagminne. Nie radzili w świecie.
Stało
prawda?
Się to tak nagminne, że po prostu chodzili tam na przykład 2 razy dziennie, kiedy tylko mama nie patrzyła i żadne upomnienia na to nie reagowały, bo dziadkowie nigdy nie udało się przekonać dziadków do tego, żeby oni też na to reagowali. Nawet mama próbowała dogadać się z dziadkami w ten sposób, że kiedy dziecko przyjdzie i nie było wcześniej zapowiedziane, bo zazwyczaj jak mama wychodzi, zostawia im dzieci, no to wiadomo, że po prostu informuje, żeby dzwonili na górę, ale to nigdy się po prostu nie udało, więc...
Czyli dzieci schodzą do podziemia, tak?
Czasem. Znaczy nie, bo mieszkamy na poddaszu. Na poddaszu i schodzą jakby po schodach. W sumie może nie być dość jasne, kiedy dzieci schodzą do dziadków.
Panie doktorze, jak to jest z tymi dziadkami? Jaka jest ich rola w takim sankcjonowaniu tej pozycji młodszych dzieci? Mają dużo do powiedzenia? Dużo mogą zrobić? Dobrego bądź złego?
No, oczywiście, każdy członek rodziny. To jest ważne to, żeby nie pojawił się to coś takiego jak dysonans w rodzinie, czyli co innego mówią rodzice, co innego mówią dziadkowie.
No, dlatego, ale to że... wiemy, że się pojawia, tak? Że raczej tylko... bardziej standardem jest to, że się pojawia, niż że się nie pojawia.
Jak najbardziej, tylko żeby zwrócić na to uwagę, bo dzieci to wykorzystają. Jeżeli będzie taka sytuacja, że nie mogą jeść tych słodyczy tutaj, bo rodzice nie pozwalają, to sobie pójdą do dziadków i u dziadków zjedzą. No, ale wracając do tego, czy tak, dziadkowie mają bardzo dużo do powiedzenia, to jest... Rodzina jest takim, jak każdy wie, takim okrętem, w którym są poszczególne role kapitana i tak samo jest w przypadku no, tej rodziny, w której jesteśmy. Też mamy rolę, także no, a to stwierdzenie, że rodzice są od wychowywania, a dziadkowie do rozpieszczania, to rzeczywiście to nie jest nic takiego fajnego i dobrego. To jest tak, żeby po prostu dziadkowie też zdali sobie sprawę z tego, że kochając to dziecko, bo bardzo kochają, mogą mu też wyrządzić krzywdę. Właśnie tą miłością. Że za bardzo pozwalając na pewne rzeczy, później to dziecko przyjdzie do domu i nagle się okaże, że jest problem, dlatego że rodzice będą coś egzekwować. I wtedy ta krótka chwila tej przyjemności tego chłopca, tej dziewczynki u dziadków będzie czymś niedobrym później przypłacona, kiedy wróci do rodziców. No bo to jest coś takiego, że przychodzi taki wnuczek, który jest kochany, najcudowniejszy na świecie i my dajemy mu wszystko, no bo wszystko. Tylko że kochać też trzeba z głową. I to my czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że drobne gesty mogą później mieć konsekwencje, może nie jakieś duże, ale no nieprzyjemne.
Jeśli już o tych konsekwencjach mówimy, to czy można zaobserwować taką osobowość później w dorosłym życiu, w stosunku do świata, w podejściu do różnych spraw, różnice właśnie między tym, że się było młodszym dzieckiem, a tym, że się było starszym dzieckiem. Tutaj znowu się uruchamiają takie schematy, które mówią, prawda, że to starsze, no to przyzwyczajone jakby do ogarniania sytuacji, do bycia bardziej odpowiedzialnym, do takiej organizacji czasu, nie tylko swojego, ale także innych. No i to młodsze przypisuje mu się takie postawy, czasami bardziej roszczeniowe, ja jestem młodszy, mnie się należy, co potem idzie z tym dzieckiem w przedszkolu, w szkole, na studiach, w pracy.
Zdarzają się osoby, jedynacy, którzy, jeżeli rodzice załatwiają wszystko za nich, bo to jest tak, że synuś nie może, albo czy córeczka nie może i tak dalej, to ono będzie się zachowywało w podobny sposób, jak w sytuacji, kiedy to byłoby na przykład młodsze dziecko, a starsi dbali o to dziecko. Także to nie musi być tak, że to jest...
Nie musi być koniecznie młodszym rodzeństwem, tak. Wystarczy, że będzie jedynakiem wyręczanym.
To chodzi od tego, jaką rolę ono przyjęło w rodzinie. Jeżeli było coś takiego, że są rodzice, którzy... No, to jest tak, każde dziecko musi sprawdzać swoje kompetencje, musi jakoś zyskać to swoje poczucie skuteczności. I teraz, jeżeli jest taka sytuacja, że my rozpieszczamy to dziecko, albo tutaj zrobimy za to, albo coś w tym rodzaju, no to ono tego nie zyskuje. To jest i dlatego musimy na to pozwolić.
Czyli musimy mieć świadomość, że pozwalając, robiąc, po prostu coś zabieramy. Tak. Zabieramy konkretne umiejętności i taką umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Jeżeli będzie taka sytuacja, że jest taki ktoś, kto był taki wyręczany przez rodziców, przez starsze rodzeństwo, to później widać, że on bywa niezaradny, bo to jest tak, że jak przyjdzie, to zawsze im pomagali. No bo zawsze była mama, zawsze był brat, zawsze... I wtedy, jeżeli się pojawi taka sytuacja, że nie będzie tego, to wtedy będzie dramat dla tego kogoś. Bo on nie będzie czuł się kompetentny w tych sytuacjach.
A to potem ciągnie się latami. Tak. Ja spotkałem się z sytuacją, kiedy mama dzwoniła do zakładu pracy w sprawie syna i zatrudnienia syna, załatwiała po prostu formalności związane z zatrudnieniem w zakładzie pracy dorosłego człowieka, nie? I to jest coś, co potem latami się ciągnie.
Ja mogę powiedzieć ze swojego przykładu, jeżeli chodzi o rekrutację. Kiedyś przeszedł kandydat razem ze swoją mamą i miał podpisać dokumenty do rekrutacji. To był chłopak, który skończył maturę, także już dorosły mężczyzna. I z chwilą, kiedy miał podpisać dokumenty i tak dalej, matka zaczęła mówić, co ma robić i tak dalej. Wtedy delikatnie dało się do zrozumienia, żeby poszła sobie na zewnątrz i że poczekała, bo to jest tak naprawdę on przyjmowany. Jakie było zdziwienie moje, kiedy już tuż przed podpisaniem ten mężczyzna wstał i powiedział, że on tylko musi się coś zapytać. Poszedł na zewnątrz, zapytał się mamy, czy może to podpisać. Mama to przeczytała, przyszedł z powrotem i podpisał dokumenty. I wtedy to jest źle, dlatego że to jest tak zwana osobowość uzależniona. On nie jest w stanie sam podejmować decyzji. I to już jest, nie, może to jest za złe słowo, ale to już trochę takie kalectwo. Dlatego uważajmy na to.
Jeszcze jedna kwestia, którą chciałabym poruszyć. Czy obserwujecie, że te wasze młodsze dzieci czują się bezpieczniej z tymi starszymi? Że mają taki komfort, że są zaopiekowane, że ktoś przy nich jest, że nawet jak się tam gdzieś pokłócą i potłuką za rogiem i poszarpią za włosy, to w razie jakiegoś niebezpieczeństwa wiedzą, że jest gdzieś starszy brat, starsza siostra i mają taki komfort.
Tak. W moim domu tak jest. Zuzia, która jest trzecim dzieckiem, różnica między starszym bratem jest 8 lat, pomiędzy tym najstarszym 11, więc sporo. Także ona jest, naprawdę czuje się przy nich i bezpiecznie, i możemy też zostawić na chwilę ich samych, gdzieś tam nawet wyjść, coś załatwić. Nie boję się ani o starszych, ani o tą młodszą, bo wiem, że po prostu są, że ona jest w dobrych rękach.
U nas my też już takie testy nawet przeprowadzaliśmy, jak to będzie wyglądało, jeśli zostawi się dzieci same w domu, nie odchodząc
w
daleko.
W różnych konfiguracjach, czy?
Nie, wszystkie razem, nie? I testy przebiegły pomyślnie, także to już tutaj taki mały sukces możemy odtrąbić. Ale
przed lotem w kosmos trochę, nie?
Zwróciłaś uwagę na to, czy to młodsze dziecko może czuć się bezpiecznie ze starszym rodzeństwem. Wydaje mi się, że u nas tak. Oni też w trochę inny tryb wchodzą. Jak rodziców nie ma, tak mi się wydaje, jak rodziców nie ma w domu, to oni zaczynają inaczej funkcjonować. To są moje takie domysły, ale tu pan doktor kiwa głową, więc ja chyba też tak to jest. I wtedy jest spokój, cisza w domu, bo też gdzieś tam...
Po prostu nie zakłócacie, dorośli nie zakłócają dzieciom naturalnych,
tak
zdrowych
jest.
Relacji.
I wydaje mi się, że to młodsze rodzeństwo, ten nasz najmłodszy ze starszym rodzeństwem, jak zostaje pod ich opieką, to może czuć się bezpiecznie, ale gdyby to odwrócić, Obawiam się, że nie rozmawiałem na ten temat ze starszym rodzeństwem, ale oni pewne niebezpieczeństwo związane z opieką nad tym młodszym mogą odczuwać. Tym bardziej, że to taki tu poleci, tu zniknie i naprawdę to jest ogromna odpowiedzialność. Dlatego my, mówię, takie testowo, żeśmy będąc w pobliżu takie sytuacje tworzyli, ale jednak jeśli chodzi o jakieś takie poważne sprawy, że na dłużej to na razie chyba nie możemy sobie na to pozwolić.
A może to jest jakiś sposób, żeby zapytać wtedy rzeczywiście to starsze dziecko, czy ono się czuje bezpiecznie, zostając z młodszymi, opiekując się nimi, Tobiasz?
U nas w domu zawsze bardzo naturalną sytuacją było to, że ktoś ze starszego rodzeństwa zostaje z młodszym rodzeństwem i do teraz tak jest, że po prostu właściwie wszystkie dzieci, czyli ja, Maja i Ula, mama nie ma problemu, czy tata, żeby zostawić nas samych z dzieckiem, w sensie jedno z nas, samo z młodszymi dziećmi w domu. Dominika jeszcze na razie jest tak, że ona może się nimi zajmować, ale na przykład ja muszę wtedy być w domu, ktoś bardziej dorosły, bardziej odpowiedzialny, który po prostu ewentualne sytuacje zawsze jakby da radę na nie poprawnie zareagować. Więc u nas takie coś jest absolutnie normalne, że ktoś jakby zostaje, że starsze rodzeństwo zostaje z młodszym rodzeństwem w domu, ale też jest bardzo różnie w zależności od tego, kto zostaje z kim. Kiedy ja na przykład zostaję z tymi najmłodszymi dziećmi, no między nami różnica wieku jest 14 lat, więc jakby...
Jesteś stary po prostu.
Jestem po prostu stosunkowo dosyć stary.
Ani cię
i wiadomo, że może takie rzeczy jak żeby im zorganizować jakąś zabawę, czy pograć z nimi w grę planszową, to jeszcze jestem w stanie zrobić, ale już jest mi ciężko wziąć, nie wiem, może klocki nie, ale jakieś samochodziki, czy cokolwiek się bawić, już jest mi trochę ciężej. Może dojrzeję do tego, jak będę rodzicem. Po prostu.
Przetrenowanym nieźle. Tobiasz, to jeszcze na koniec chciałabym, żeby to wybrzmiało. Co jest fajnego w młodszym rodzeństwie? Jakie są plusy tej sytuacji? Co ci fajnego dają?
To znaczy, młodsze rodzeństwo to jest zawsze po pierwsze wyzwanie, czyli po prostu jest jakby kolejny człowiek, którego nie wybieram, czy chcę, czy nie chcę się z nim spotykać, czy chcę, czy nie chcę z nim wchodzić w interakcję, po prostu jest. Bardzo duża nauka życia po prostu, że czasami będą ludzie, którzy są niedojrzali, nie umieją się komunikować za pomocą racjonalnych argumentów.
Nie chcą umyć zębów.
Tak, dokładnie, że wolą się stawiać i jest to na pewno bardzo duża szkoła życia. A po drugie, bardzo istotną jakby rzeczą jest po prostu to, że wnoszą taką radość i taką żywość do domu. Znaczy nawet jakkolwiek bardzo irytujące byłoby tupanie, bieganie i krzyczenie, to jednak bez tego, kiedy jest cicho w domu, na krótszą metę tak, jest dobrze, ale potem zaczyna się robić pusto i po prostu smutno.
Czyli pozdrawiamy na koniec programu wszystkie młodsze rodzeństwa. Tupcie, krzyczcie oczywiście z umiarem i z radością. Z radością. Bardzo dziękuję Państwu za tą rozmowę, za to, że poświęciliśmy, jak obejrzeliśmy sobie po prostu te młodsze dzieci i mam nadzieję, że tutaj kilka takich wskazówek gdzieś pójdzie w świat. Doktor Tomasz Wirgaja, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Tobiasz Chyra, najstarszy z sześciorga rodzeństwa, opowiadał, jak te młode w rodzinie funkcjonują. Dziękuję ci, Tobiasz, bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dawid Rajwa, dziękuję pięknie.
Dziękuję.
I Joanna Zawadzka, także była naszym gościem. Dziękuję ci.
Dziękuję również.
Proszę Państwa, szybciutko tylko przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień porozmawiamy o tym, jak funkcjonuje się w rodzinie dotkniętej chorobą onkologiczną. Jak choroba jednego z członków rodziny zmienia i całą organizację życia i w ogóle perspektywę patrzenia na bardzo różne sprawy i różne relacje. O tym w środę 9 maja od godziny 20. Zapraszam już dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i dobranoc.